Rozdział 23. Hołd pasterzy. Obrzezanie Jezusa. Gdy zastępy wojsk niebiańskich uczciły w jaskini betlejemskiej tajemnicę narodzenia wcielonego Boga, naszego Zbawiciela, Pan wysłał kilku aniołów w różne miejsca, aby oznajmili tę szczęśliwą nowinę tym osobom, które z woli Bożej były przygotowane na jej przyjęcie. Święty Książę Niebiański, Michał, udał się do świętych ojców w otchłani i oznajmił im, że jednorodzony, wcielony Syn Ojca Odwiecznego przyszedł na świat i leży w żłóbku pomiędzy zwierzętami, pokorny i łagodny, jak to oni sami przepowiedzieli. Z polecenia szczęśliwej Matki Maryi rozmawiał przede wszystkim ze świętym Joachimem i świętą Anną, winszując im tego szczęścia, że ich najświętsza córka trzyma już na ręku tego, którego oczekiwali ojcowie i którego przyjście przepowiedzieli wszyscy patriarchowie i prorocy. Była to najweselsza i najradośniejsza chwila, jakiej kiedykolwiek zaznało to zgromadzenie świętych i sprawiedliwych podczas długiego pobytu w otchłani. Wszyscy uznali nowo narodzonego Boga człowieka jako sprawcę ich wiecznego zbawienia, śpiewali mu nowe pieśni pochwalne i oddali mu cześć i hołd boski. Inni aniołowie zanieśli tę nowinę wybranym sprawiedliwym na ziemi, Zachariaszowi i Elżbiecie, Symeonowi i Annie. Wszyscy ludzie, którzy w owej godzinie znajdowali się w stanie łaski, odczuwali nadprzyrodzoną i świętą radość, chociaż nie znali jej przyczyny. Jednak najszczęśliwszymi z ludzi byli okoliczni pasterze, którzy w godzinie narodzenia Pańskiego paśli w pobliżu swoje trzody. Doznali oni tego przywileju nie tylko z tej racji, że z miłości ku Bogu spełniali w trudzie swój zawód, lecz również dlatego, że byli ubogimi, pokornymi, wzgardzonymi, sprawiedliwymi. Posiadali prawe serca i w owych czasach należeli do tych ludzi, którzy pragnęli gorąco przyjścia Mesjasza, oczekiwali go i często o nim mówili. Posłany do nich został archanioł Gabriel. Zastał ich czuwających i ukazał się im w widocznej postaci ludzkiej, opromieniony świetlistym blaskiem. Kiedy nie nawykli do takich widzeń, pasterze otoczeni zostali nagle blaskiem niebiańskim. Przerazili się bardzo. Jednak święty Książę Niebiański dodał im odwagi, mówiąc: poczciwi mężowie, nie bójcie się, albowiem przychodzę wam oznajmić wielką nowinę. Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, Chrystus Pan, a na znak prawdy powiadam wam. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i złożone w żłóbku. Po tych słowach przy świętym archaniele ukazały się zastępy wojsk niebiańskich, które w słodkiej harmonii chwaliły Pana i śpiewały: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Powtarzając ten zupełnie nowy śpiew pochwalny, aniołowie zniknęli. Szczęśliwi pasterze poprzez to objawienie aniołów napełnieni zostali światłem niebiańskim. Pełni żaru nabożeństwa i gorliwości zapragnęli wszyscy razem udać się do Betlejem, aby na własne oczy zobaczyć tę najwznioślejszą tajemnicę, o której się dowiedzieli. Udali się natychmiast do jaskini, gdzie znaleźli, jak mówi święta Ewangelia, Maryję, Józefa i leżące w żłóbku dziecię. Widok ten przekonał ich, że było prawdą to wszystko, co usłyszeli. Towarzyszyło temu wewnętrzne oświecenie, jakiego dostąpili na widok wcielonego Słowa. Kiedy bowiem spojrzeli na nie, Dziecię Boże skierowało na nich wzrok. Z jego oblicza rozchodził się blask niebiański, którego promienie wniknęły w serca tych ubogich, ale szczęśliwych ludzi. W ten sposób moc Boża przemieniła ich i podniosła do nowego życia w łasce i świętości. Zarazem pozwoliła im w sposób nadprzyrodzony poznać najwznioślejsze tajemnice wcielenia Słowa Bożego i zbawienia rodzaju ludzkiego. Wszyscy padli na ziemię i oddali boski hołd Synowi Bożemu. Już nie jako nieświadomi pasterze, lecz jako mądrzy i rozumni mężowie chwalili i sławili Go jako prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka i Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Matka Dziecięcia Bożego zważyła na wszystko, co uczynili i mówili pasterze. Zachowywała w sercu wszystkie te sprawy i porównywała je z ukrytymi w nich tajemnicami i przepowiedniami Pisma Świętego. Ponieważ uważała się w owej chwili za narzędzie Ducha Świętego i za język Dziecięcia Bożego, więc rozmawiała z pasterzami, udzielała im nauk i wskazówek co do wytrwałości w miłości i służbie Bożej. Najświętsza Panna chwaliła i błogosławiła Pana za to, że te wzniosłe tajemnice ukrył przed pysznymi, natomiast objawił je pokornym i ubogim. W ten sposób zaczął poskramiać tyraństwo szatana. Modliła się za wszystkich ludzi, którzy z powodu swoich grzechów nie byli godni zaznać tego światła, które się pojawiło, aby zbawić świat. Polecała ich wszystkich swemu najukochańszemu Synowi, pełna niewysłowionej miłości i najczulszego miłosierdzia dla grzeszników. Maryja prawie cały czas nosiła na rękach swoje ukochane dziecię, niekiedy tylko oddając je świętemu Józefowi, aby jego uszczęśliwić tym najdroższym skarbem. Kiedy święty oblubieniec po raz pierwszy wziął Dziecię Boże na ręce, Maryja rzekła do niego: Mój oblubieńcze i opiekunie, weź na ręce Stwórcę nieba i ziemi, zakosztuj Jego słodyczy i pełnej miłości obecności, aby mój Pan i Bóg radował się z Twej służby. Przyjmij skarb Ojca Odwiecznego i weź udział w tym dobrodziejstwie, jakiego dostąpił rodzaj ludzki. Następnie w myślach zwróciła się do Dziecięcia Bożego. Najsłodsza miłość mej duszy, światło moich oczu, spocznij na rękach Twego sługi i przyjaciela, mego oblubieńca Józefa. Baw się z nim i nie miej mi za złe, że na chwilę powierzam Cię jemu. Wprawdzie boleję, gdy choć przez moment jestem bez Ciebie, jednak pragnę temu, który jest tego godzien, udzielić bez zazdrości najwyższego dobra, jakiego dostąpiłam. Najwierniejszy oblubieniec, pełen wdzięczności za to niewysłowione szczęście, pokłonił się do ziemi i rzekł: Pani, Królowo Świata, moja oblubienico, jakże ja niegodny mogę się ośmielić wziąć na ręce tego samego Boga, przed którym drżą filary nieba. Skądże ja, mizerny robak, mamy mieć tyle odwagi, by przyjąć tak nadzwyczajną łaskę. Jestem prochem i popiołem. Jednakże Ty, o Pani, proś Najwyższego, aby spojrzał na mnie łaskawie i miłościwie. Święty oblubieniec, wahając się pomiędzy pragnieniem wzięcia na ręce Dziecięcia Bożego a czcią, która go od tego powstrzymywała, wzbudzał w sobie bohaterskie akty wiary, miłości, pokory i głębokiej czci. Następnie, drżąc ze świętego uszanowania, Józef na klęczkach przyjął dziecię z rąk jego Najświętszej Matki, wzruszony i pełen szczęścia. Boskie dziecię spoglądało na niego z czułą miłością i spowodowało wewnętrzne odnowienie łask, których wielkości nie można wprost wyrazić. Święty oblubieniec, tak bogato obdarzony i uprzywilejowany wśród pochwalnych pieśni, zakosztował najsłodszego szczęścia, piastując na swoim ręku Pana Nieba i Ziemi. Następnie oddał dziecię jego szczęśliwej matce. Podczas tego aktu oboje klęczeli. Było to oznaką szacunku, który najmędrsza matka za każdym razem okazywała boskiemu dziecięciu, kiedy brała je na ręce. Tak samo postępował Józef, gdy przychodziło mu dostąpić tego niewypowiedzianego szczęścia. Zanim zbliżyli się do wcielonego Boga, przyklękli trzykrotnie i całowali ziemię wśród gorących aktów pokory, uszanowania i czci. Ponieważ Matka Mądrości wiedziała, że jej boskie dziecię w swej wielkiej miłości pragnie z własnej woli poddać się obrzezaniu, poczyniła potrzebne przygotowania do tej świętej czynności. Poleciła świętemu Józefowi, aby poprosił kapłana o przybycie do jaskini i dopełnienie przez tego najgodniejszego sługę wielkiej tajemnicy obrzezania. Następnie Maryja naradziła się z Józefem, jakie imię nadać boskiemu dziecku przy obrzezaniu. Święty oblubieniec rzekł: Moja Pani, gdy Anioł Najwyższego objawił mi tę wielką tajemnicę, nakazał mi zarazem, abyśmy świętemu dziecięciu nadali imię Jezus. Dziewicza matka odrzekła: To samo imię podał anioł i mnie, gdy Syn Boży w moim łonie stał się człowiekiem. Gdy więc z ust Najwyższego, za pośrednictwem aniołów, poznaliśmy to imię, powinniśmy w pokornej czci wielbić ukryte w nim niezbędne wyroki boskiej nieskończonej mądrości. Memu Synowi i Panu nadamy imię Jezus. Powiemy kapłanowi, aby to właśnie boskie imię wpisał do wykazu dzieci, które dostępują obrzezania. Podczas gdy wzniosła Królowa Niebios rozmawiała z Józefem, niezliczona liczba aniołów zstąpiła z nieba w ludzkiej postaci. Aniołowie ubrani byli w białe, błyszczące szaty, na których widniały cudownej piękności czerwone ozdoby. W rękach mieli palmy, na głowach korony, z których każda promieniała blaskiem przewyższającym światło wielu słońc. W porównaniu z pięknością tych niebiańskich książąt wszystko, co ziemskie, wydaje się szpetne. Najpiękniejszy był znak w kształcie tarczy, który mieli na piersiach aniołowie. Był to napis głoszący najsłodsze imię Jezus. Z każdego takiego napisu promieniał niezwykły blask, a piękność i rozmaitość tych niezliczonych zastępów niebiańskich była tak wielka i nadzwyczajna, że ani nie zdołamy opisać tego słowami, ani nawet sobie wyobrazić. Święci aniołowie, podzieleni na dwa chóry, spoglądali na swego Króla i Pana, spoczywającego na ręku swej Najświętszej Matki. Dowódcy tych zastępów, Michał i Gabriel, trzymali w rękach tarczę, na której świetlistymi literami jaśniało wypisane Najświętsze imię Jezus. Obaj książęta niebiańscy pokłonili się Królowej i rzekli do niej: Pani, oto jest imię Syna Twego. Jest ono od wieków napisane w Duchu Bożym. Cała Trójca Przenajświętsza nadała to imię Twemu Synowi wraz z mocą odkupienia rodzaju ludzkiego. Stanie się to za cenę cierpienia i krwi. Już teraz, gdy otrzyma to imię, przeleje krew swoją. Jest to bowiem imię Zbawiciela i Odkupiciela. Te cierpienia będą początkiem tego, co będzie musiał wycierpieć z posłuszeństwa dla swego odwiecznego Ojca. Nas wszystkich, którzy przyszliśmy tu jako słudzy Najwyższego, wysłała Trójca Przenajświętsza i poleciła nam, abyśmy służyli Twemu i Ojcu Jednorodzonemu, abyśmy byli obecni przy wszystkich aktach łaski i żebyśmy Mu towarzyszyli, dopóki nie wstąpi w triumfie do niebiańskiego Jeruzalem, aby otworzyć Jego bramy dla rodzaju ludzkiego. Tam będziemy doznawali nadzwyczajnej chwały. Wszystko to widzieli i słyszeli święty Józef i Królowa Niebios, chociaż nie na równi wszystko zrozumieli. Matka Mądrości poznała i przeniknęła najgłębsze tajemnice odkupienia. Święty Józef natomiast nie dorównywał w tym swojej oblubienicy. Oboje jednak przepełnieni byli radością i z podziwem chwalili Pana. Kiedy nadszedł wyznaczony dzień, przybył kapłan, aby dopełnić obrządku obrzezania. Z wielkim wzruszeniem spełnił swą czynność, podczas gdy najczulsza matka trzymała dziecię na ręku. Dziecię Boże, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek złożyło wtedy odwiecznemu Ojcu trzy ofiary, wszystkie tak wspaniałe, że każda z nich wystarczała do zbawienia tysięcy światów. Pierwsza polegała na tym, że Jezus, chociaż niewinny i będący Synem Boga Żywego, przyjął na siebie postać grzesznika i poddał się obrzezaniu, który to obrzęd przeznaczony był dla oczyszczenia z grzechu pierworodnego. Drugą ofiarą było cierpienie, które Jezus odczuwał jako prawdziwy i doskonały człowiek. Trzecią ofiarą była żarliwa miłość, z jaką po raz pierwszy przelał swą krew dla odkupienia rodzaju ludzkiego. Jezus złożył też Ojcu Niebiańskiemu dzięki za to, że dał Mu ciało ludzkie, aby mógł cierpieć dla powiększenia Jego chwały. Ojciec Niebiański z upodobaniem przyjął modlitwę i ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Widział w tym, rozumiejąc naszymi kategoriami, początek zadośćuczynienia za winy rodzaju ludzkiego. Wcielone Słowo ofiarowało te pierwsze krople swej krwi jako zadatek i zapowiedź, że kiedyś całą krew odda ku odkupieniu i zmazaniu win dzieci Adama. Najświętsza Matka widziała wszystkie te wewnętrzne akty swego boskiego dziecięcia. W swej doskonałej mądrości rozpoznawała najdokładniej te tajemnice i na swój sposób przyłączyła się do tych aktów swego Syna i Pana. Boskie dziecię płakało, wszakże było prawdziwym człowiekiem, a rana była bolesna. Jednak nie tyle ból naturalny, ile raczej zatwardziałość ludzka była przyczyną jego łez. Jezus bowiem w sposób nadprzyrodzony wiedział, że ludzie, twardsi od kamienia, opierać się będą Jego najsłodszej miłości i temu płomieniowi, który pragnął zapalić w sercach wiernych na tym świecie. Płakała również i czuła i kochająca matka. Tak jak owieczka łączy swój skarżący się głos z głosem swego niewinnego jagnięcia. W wielkiej miłości dziecię przytuliło się do matki, a ta wśród najsłodszych pieszczot przycisnęła je do swej dziewiczej piersi. Tymczasem kapłan zapytał, jakie imię rodzice chcą nadać dziecięciu. Najświętsza Panna, zawsze dbająca o to, aby uczcić swego oblubieńca, poprosiła go, aby powiedział to imię. Jednak Józef zwrócił się do niej z należną czcią, mówiąc, że słodkie to imię tylko z jej ust wyjść powinno. Za zrządzeniem boskim oboje jednocześnie wyrzekli te słowa. Imię jego jest Jezus. Kapłan rzekł na to: rodzice są najzupełniej ze sobą zgodni, a imię, które nadają dziecięciu, jest wielkie. Następnie kapłan zapisał imię do ogólnej księgi, a poczuł przy tym tak wielkie wzruszenie, że nie umiał sobie tego wytłumaczyć. Rzekł więc do rodziców: uważam, że dziecię to będzie wielkim prorokiem pańskim. Wychowujcie je troskliwie i powiedzcie mi, w czym mógłbym być wam pomocny. Najświętsza Panna i Józef podziękowali mu pokornie i obdarowawszy, pożegnali się z nim. Pozostawszy sam na sam z dzieckiem, Maryja i Józef ponownie uczcili tajemnicę obrzezania, rozmawiając o niej wśród łez i śpiewając pieśni pochwalne ku czci słodkiego imienia Jezus. Najtroskliwsza z matek aż do zupełnego wyleczenia ani na moment nie wypuszczała dziecięcia ze swych rąk. Żaden człowiek nie jest w stanie pojąć i wysłowić troskliwej miłości Matki Bożej. Jej przyrodzona miłość do Syna była większa niż przywiązanie wszystkich innych matek do dzieci, natomiast pod względem miłości nadprzyrodzonej przewyższała wszystkich aniołów i świętych razem wziętych. Również cześć, z jaką obchodziła się z dziecięciem, przewyższała wszystkie porównania. To właśnie było ową rozkoszą, której wcielony Syn Boży szukał u dzieci ludzkich i którą odnalazł. W ten sposób jego miłujące serce w cierpieniu, które dziecię boskie odczuwało przy okazji tego obrzędu, znalazła radość we wzniosłej świętości swej dziewiczej matki. Nauka Najświętszej Królowej Niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy. Wiesz, moja córko, jak wielką siłę posiada żywe wspomnienie owych dzieł, których dokonał mój Najświętszy Syn dla dobra ludzi. Powinno to pobudzać do wdzięczności, a nie do zapominania o owej miłości. Wszyscy aniołowie i święci zdumiewają się tym, że serca ludzkie mogą być tak okrutne zarówno dla siebie samych, jak i dla swego Stworzyciela i Odkupiciela, że nie odczuwają ani współczucia wobec cierpień swego Pana, ani wobec katuszy, które ich samych czekają. Potępieni zrozumieją kiedyś z goryczą, jak straszliwe jest zapomnienie i wzgarda wobec dobrodziejstwa ich Zbawiciela. Wynikające stąd przerażenie stanie się dla nich nieznośną katuszą, a pewność, że odkupienie było tak bliskie, a oni nim wzgardzili, będzie karą przechodzącą wszelkie pojęcie. Słuchaj więc, moja córko, mej rady i nauki żywota wiecznego. Wyrzuć z serca wszelką myśl o rzeczach ziemskich i wszelkie do nich przywiązanie. Całe swe serce i swą duszę zwróć ku tajemnicom i dobrodziejstwom odkupienia. Oddaj się im cała, myśl o nich, rozważaj je, dziękuj za nie, tak jak gdybyś była sama na świecie i jak gdyby one tobie samej i każdemu człowiekowi z osobna były wyświadczone. W nich znajdziesz życie, prawdę i drogę do wieczności. Jeśli za nimi pójdziesz, nie możesz zbłądzić, a znajdziesz światło oczu i spokój.